Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W audycji Moja Duchowość witają się dzisiaj z Wami wykładowcy Instytutu Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Teresa Paszkowska,
ksiądz Marek Chmielewski
oraz studentki teologii
Wasia Garbulewska,
Danuta Cabak
i mówiące te słowa Agnieszka, a za konsoletą oczywiście Artur. Od kilku audycji rozmawiamy o sakramentach świętych jako o źródłach i przejawach chrześcijańskiego życia duchowego. Dzisiaj poświęcimy czas najważniejszemu sakramentowi, jakim jest Eucharystia. Ten sakrament zbawienia, ustanowiony przez Chrystusa w przeddzień Jego męki i śmierci, stanowi fundament, bez którego trudno mówić o dynamice życia duchowego, o jego rozwoju. A zatem, czym jest Eucharystia w życiu duchowym? O tym w naszej dzisiejszej audycji. Dlatego pozostańcie z nami przez najbliższe pół godziny.
Świętemu Bogu oddaj cześć, dziękczynną serca śpiewaj pieśń. Jezusa, Syna swego Bóg darował nam. Świętemu Bogu oddaj cześć, dziękczynną serca śpiewaj pieśń. Jezusa, Syna swego Bóg darował. Że bogaty jest, gdyż wszystko dał nam Bóg. Nim swojej mocy staje się, jedny niechaj wyzna, że bogaty jest, gdyż wszystko dał nam Bóg. Święte
Na początek naszych rozważań warto przypomnieć, czym w swej istocie jest sakrament Eucharystii. Basiu, co na ten temat mówi nauka Kościoła?
Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele stwierdza, że Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Oznacza to, że jest źródłem życia całego Kościoła, a także poszczególnych jego członków. Myślę, że jeszcze tutaj warto dodać, że Eucharystia jako źródło i szczyt pozostaje w sercu Kościoła. Szczególną uwagę zwrócił na to Jan Paweł II w czasie II Kongresu Eucharystycznego w Polsce w roku 1987, gdzie przytoczył słowa świętej Teresy z Lisieux: serce Kościoła bije rytmem Eucharystii. I w tych słowach zawiera się potwierdzenie, że Chrystus jest zarówno fundamentem, sercem oraz głową Kościoła. W Eucharystii obecny jest żywy Bóg, cały Chrystus, zarówno na sposób boski, jak i ludzki. Zatem żyjąc Eucharystią, najgłębiej uczestniczymy w życiu Boga, jesteśmy najbliżej Niego. Nie można jednak pominąć roli Boga Ojca i Ducha Świętego w Eucharystii. Szczególnie wyraźne jest to w modlitwie epiklezy, którą Kościół modli się do Boga Ojca, by ten posłał Ducha Świętego celu uświęcenia darów eucharystycznych, czyli chleba i wina, które po konsekracji stają się ciałem i krwią Chrystusa.
Więc właśnie mówisz o tym, że Chrystus jest w Eucharystii obecny. Ale przecież obecny jest też w każdym innym sakramencie. Co więc wyróżnia Eucharystię spośród innych sakramentów?
Oprócz tego, że w Eucharystii Chrystus obecny jest prawdziwie i realnie, to trzeba podkreślić tutaj substancjalną, istotową Jego obecność w Eucharystii. To wyróżnia ten sakrament spośród innych.
Więc możemy powiedzieć za katechizmem Kościoła katolickiego, że Eucharystia jest największym sakramentem, bowiem tutaj Bóg jest obecny w swej istocie.
Ponadto obecnia się tutaj wymiar paschalny Eucharystii. Uobecnia się śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
Ta prawda o Eucharystii wskazuje na jej centralny wymiar w życiu chrześcijańskim, w życiu duchowym. Księże Marku, Eucharystia jest centrum. Jaki stąd wniosek dla życia duchowego?
Jak to już zostało podkreślone, Eucharystia to sam Chrystus, a przecież istotą życia duchowego jest odwzorowanie w sobie postaw Chrystusa, to pełne z Nim zjednoczenie. I właśnie w Eucharystii odnajdujemy Chrystusa, z którym pragniemy zjednoczyć się w całym procesie życia duchowego, w całym procesie rozwoju tego życia. Słusznie więc powiedział kardynał Suenens, że każdy chrześcijanin powinien być w życiu swoim przygotowany na dwie rzeczy. Na przyjęcie Komunii Świętej i na śmierć. Mówiąc inaczej, każdy chrześcijanin, jeżeli może przyjąć Komunię Świętą, może zjednoczyć się z Chrystusem tu w ziemskim życiu, może także spokojnie umierać. Bo tego samego Chrystusa, którego przyjmuje w Eucharystii, spotka u kresu swojego życia, bowiem z Nim pragnie się zjednoczyć w całym swoim życiu duchowym.
Tutaj wracają jeszcze te słowa, że serce Kościoła bije rytmem Eucharystii. Stąd też ten rytm Eucharystii ważny jest dla każdego stanu w Kościele. Każdy ze stanów w Kościele, zarówno stan duchowny, stan osób konsekrowanych i osób świeckich, także żyje rytmem Eucharystii, ale z pewnością każdy w inny sposób.
Zatem czym jest Eucharystia dla kapłana?
Odpowiadając na to pytanie, chciałbym przywołać słowa Ojca Świętego, które napisał w liście o tajemnicy i kulcie Eucharystii. Ojciec Święty stwierdza: Eucharystia jest główną i centralną racją bytu sakramentu kapłaństwa. Właśnie Chrystus, ustanawiając Eucharystię, ustanowił jednocześnie sakrament kapłaństwa. Przypominają to słowa, które kapłani, ilekroć dokonują konsekracji chleba i wina, wypowiadają: to czyńcie na moją pamiątkę. Ojciec Święty w nawiązaniu do tych słów pisze dalej: jesteśmy niejako z Eucharystii, z niej i dla niej. Jesteśmy też za nią w sposób szczególny odpowiedzialni. Kapłan, przez którego dokonuje się Eucharystia, stoi najbliżej tej tajemnicy i dlatego też jego miejsce jest uprzywilejowane, ale zarazem szczególnie odpowiedzialne.
Siostro, czy mogłaby siostra powiedzieć, jakie znaczenie ma Eucharystia w życiu osób konsekrowanych?
Adhortacja Vita Consecrata akcentuje bardzo zasadniczo, że rolą osób zakonnych w Kościele jest głosić Chrystusa językiem życia przemienionego. Zwykle pojmuje się rolę zakonów w Kościele i wobec świata jako posłannictwo modlitwy, ofiarnej służby potrzebującym, zaangażowanie tam, gdzie świat doświadcza największego niedostatku. Tymczasem posłannictwem osób zakonnych jest przede wszystkim ukazać, jak wielkich rzeczy dokonuje Bóg w ułomnej ludzkiej naturze, jeśli tylko człowiek autentycznie trwa blisko Chrystusa. Przemienione życie to cel naszych wysiłków ascetycznych, cel modlitwy. Ontyczne uświęcenie to dzieło Boga wobec człowieka, człowieka, który stara się być blisko. Eucharystia jest źródłem świętości uświęcającej. Nie sposób wyobrazić sobie osoby wspólnoty zakonnej, która codziennie nie żyje Eucharystią.
Zapytajmy jednocześnie, jak Eucharystię przeżywa trzeci stan w Kościele, stan ludzi świeckich.
Człowiek świecki ma przemieniać świat mocą Chrystusa. Zatem on ma stać w centrum każdego jego dnia, każdej pracy. Z Eucharystii człowiek świecki ma czerpać moc i siłę do tego, by świadczyć w świecie o tym żywym Bogu, z którym zjednoczył się w Eucharystii. Myślę, że warto tu podkreślić jeszcze jedną prawdę o Eucharystii, a dotyczy ona wszystkich stanów w Kościele, bowiem Eucharystia to szkoła miłości. Tutaj Chrystus ofiaruje siebie Ojcu dla naszego zbawienia. Dlatego też świadome uczestnictwo w liturgii eucharystycznej jest czasem uczenia się miłości, a jednocześnie dziękczynieniem za tak wielką dobroć i miłość Boga względem każdego człowieka.
Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię Twój majestat skryty w hospicie. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. Wierny Tomasz, tych nie szukam ran. Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swoją. Ożyw mą nadzieję, rozpal.
Na wstępie Basia, odwołując się do nauki Soboru na temat Eucharystii, określiła ją jako źródło i szczyt chrześcijańskiego życia duchowego. Dlatego teraz proponuję, abyśmy w chwili refleksji zastanowili się, jaką prawdę o Eucharystii odkrywamy przez te analogie do źródła i szczytu. Źródło jest niewyczerpane. Choćbyśmy ciągle czerpali z niego wodę, bije, wciąż dostarczając wody z niewidzialnych podziemnych zasobów. Nie wysycha ani nie zamarza. Eucharystia jest takim źródłem niewyczerpanych łask, źródłem niekończącej się miłości. Nigdy nie zabraknie jej zasobów, ani nigdy nie zdołamy ich ogarnąć, choćbyśmy obficie z nich czerpali każdego dnia. Hojność Boga w Eucharystii jest nieskończona.
Eucharystia jest źródłem życiodajnym. Samo istnienie źródła ukierunkowane jest na dawanie. Ze źródła czerpie się wodę, podstawowy i niezbędny pokarm człowieka. Bez wody człowiek umiera. Zakres daru jest nieograniczony, nieustannie można czerpać ze źródła. Życie natomiast związane jest z siłą, z tymi wszystkimi czynnikami, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego człowieka. Zatem w tym kontekście można powiedzieć, że źródło ożywia i podtrzymuje życie. Wyczerpany trudem wędrówki człowiek syci się wodą tak, że może iść dalej, regeneruje swoją siłę. W analogii do Eucharystii stwierdzamy, że jest ona nieustannym samoofiarowaniem się Chrystusa, bowiem Chrystus w Testamencie zostawił nam siebie. Odnawia życie człowieka, życie w Bogu, które zostało mu dane na Chrzcie Świętym. Krzepi pośród trudów codzienności, jest pokarmem. Święty Jan Ewangelista przypomina słowa Chrystusa, w których stwierdza, że ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie.
Źródło jest dyskretne i ciche. Nie ma w sobie energii ani huku oceanów. Ale to źródło wciąż niewyczerpanie toczy swe wody i napełnia nimi rzeki, morza, oceany. Nie kojarzy nam się z tą energią, którą ujarzmiamy, by posiąść moce produkcyjne. Ale to źródło jest u początku tych kaskad wodospadów, które zadziwiają swą siłą. Źródło każe nam pamiętać o tej mocy, jaką kryje kropla wody. To moc życiodajna, kreatywna. Tę moc źródło ma w sobie, moc życia. My jej nie stwarzamy. Możemy ją przyjąć jako dar albo zadawalać się wodą ze zbiorników. Tak też jest z Eucharystią. Nie od dynamiczności i hałaśliwości oprawy liturgicznej zależy jej skuteczność i owocowanie. Eucharystia niepostrzeżenie rozlewa z Bożego źródła moc w każdego, kto się otwiera. Jej celem nie jest gromadzenie energii do wydajniejszej produkcji rzeczy. Kaskady tej energii dynamizują do przemiany osoby. Jak kropla jest zdolna wyżłobić ślad w kamieniu, gdy spada nań wielokrotnie, tak Eucharystia, dotykając serca ludzkiego wielokrotnie, zostawia w nim znamię świętości.
Eucharystia jest najczystszym źródłem. Ostatnio tak wiele mówi się o czystości. Szkoda, że nie w kontekście moralnym, lecz tylko ekologicznym. Tyle troski wkłada się w czystość powietrza i wody, zasobów naturalnych, ale tak mało troski poświęca się czystości serca i myśli. Czysty, to znaczy wolny od obcych elementów, od tego, co nie należy do istoty rzeczy. Eucharystia jest najczystszym źródłem, to znaczy Bogiem samym. Aleksandro Pronzato w Rozważaniach na piasku pisze, że trwać wobec Eucharystii, wobec hostii w milczeniu i widzieć w niej samego Boga, to najcięższa próba wiary, to szczyt wiary, to czysta wiara, sama wiara. Nie wystarczy odruch naszych zmysłów. Eucharystii nie można postrzegać zmysłami. Boga nie da się ogarnąć rozumem i zmysłami. Dlatego święty Tomasz w ułożonej przez siebie pieśni na uroczystość Bożego ciała stwierdza: mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, temu wiary brak.
Jeżeli człowiek jest spragniony, szuka źródła, ale kiedy je znajdzie, musi się pochylić, aby zaczerpnąć i ugasić pragnienie. Eucharystia jest źródłem. Człowiek spragniony bliskości Boga szuka Go, a Bóg jest w Eucharystii i pozwala się dotykać. Pozwala, aby człowiek czerpał, ile tylko zapragnie.
Szczyt góruje nad wszystkim. Przewyższa wszystko to, co wokół niego się znajduje. Z jednej strony zwraca się uwagę na wielkość szczytu i małość wszystkiego tego, wokół czego wyrasta. Szczyt widoczny jest z daleka i wyznacza kierunek, do jakiego człowiek dąży w czasie swojej wędrówki. Daje orientację w terenie. Stanowi centrum danego miejsca. Jednocześnie wpisany jest w krajobraz. Przenosząc tę refleksję na grunt Eucharystii, można stwierdzić, że Eucharystia przewyższa wszystkie inne sakramenty oraz działania w Kościele. Dzieła apostolskie, wszystkie one bowiem wiążą się z Eucharystią. Do niej zmierzają. W Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. Wokół Eucharystii koncentruje się życie Kościoła. Jest ona wrośnięta w życie Kościoła tak, jak szczyt w krajobraz danego terenu. Wielkość Boga i małość człowieka. Człowiek, uczestnicząc w życiu Boga przez Eucharystię, zaczyna żyć życiem samego Boga.
Szczyt ginie w obłokach. Jest wtedy łącznikiem ziemi i nieba. staje się drogą udostępniającą wejście tam, gdzie zasadniczo można dostać się tylko na skrzydłach. Kiedy stanie się na szczycie w chmurach, czuje się przynależność do dwóch światów. Tego, od którego z trudem wchodziło się na szczyt, tego, który wciąż jest niezdobyty, choć ze szczytu bliższy. W teologii obłok symbolizuje Ducha Świętego. Tak na przykład święty Tomasz z Akwinu postrzega jego obecność w scenie przemienienia Jezusa na taborze. Do tej myśli nawiązuje też Jan Paweł II, znając myśl świętego Tomasza. Ojciec jest obecny w głosie, Syn w słowie, które dialoguje z człowiekiem, Duch Święty w ogarniającym obłoku. Eucharystia dokonuje się w Duchu Świętym. On dokonuje przemiany zgromadzonych, gdy wsłuchują się w Słowo Boga. W Jego mocy konsekrowane są dary chleba i wina, przeistaczają się w ciało i krew Pana. Tych, którzy przyjmują sercem szlachetnym i czystym, Słowo i ciało Pana On wyprowadza z wieczernika na zewnątrz, by szli bez lęku. Wieczernik, według zapisu świętego Marka, to sala na górze, miejsce pierwszej Eucharystii, miejsce przebywania zalęknionych uczniów ukrzyżowanego, miejsce spotkań ze zmartwychwstałym, miejsce modlitwy tych, którzy oczekują spełnienia obietnic Pana, który w niebo wstąpił, miejsce przyjęcia daru Ducha Świętego, miejsce, z którego wychodzą wraz z Piotrem wszyscy uczniowie, by bez lęku iść przez świat i mówić o Bogu miłującym i żyjącym w Kościele. Gromadzący się na szczycie Eucharystii mogą być na różnych etapach wiary, nic nie pojmujący jak apostołowie Wielki Czwartek, zalęknieni pogłoskami, że Bóg umarł, pragnący dotykać, jak apostoł Tomasz, ale też ci rozpoznający Pana w łamaniu chleba, błagający o wypełnienie Duchem Świętym i wybiegający żywiołowo, by zmieniać oblicze ziemi nie własną mocą, nie według ludzkich zamysłów. Eucharystia łączy ziemię z niebem, pozwala już teraz doznawać bliskości Boga.
Człowiek chcący zdobywać szczyty, stojąc u podnóża góry, zna swój cel. Aby go osiągnąć, musi się wspinać, musi iść coraz wyżej. Tylko tak osiągnie upragniony szczyt. Udział w każdej mszy świętej to zbliżanie się człowieka do jego celu. Celem tym jest pełne zjednoczenie z Bogiem. Eucharystia uświęca człowieka. Tu w jego słabości doskonali się moc.
To wejście na szczyt, a może nawet wdrapywanie się na szczyt, wymaga wysiłku, rozwagi i odwagi. Wysiłku, by pokonywać wysokość, rozwagi, by mądrze stąpać i odwagi, by nie przerazić się otchłanią przepaści i nie zniechęcić się wobec odległości, jaka dzieli nas od szczytu. Podobnie Eucharystia jest szczytem. Eucharystia to sakrament wymagający wysiłku, rozwagi i odwagi. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze: kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winien jest śmierci. Osiągając szczyt życia duchowego, jakim jest Eucharystia, potrzeba wysiłku i czujności, aby być godnym, by stale piąć się wzwyż, by nie ulęknąć się przepaści Bożej tajemnicy, by zarazem przekraczać poziomy własnych ograniczeń i by stale troszczyć się o czystość swego serca.
Szczyt jest miejscem, z którego najlepiej można podziwiać roztaczający się wokół krajobraz, dostrzec każdy interesujący nas szczegół w jego odniesieniu do innych. Wchodzimy na szczyt, by zobaczyć całościowy obraz rzeczywistości wokół. Eucharystia włącza nas w życie Boga, Stwórcy i Pana Świata. Przez to jest takim szczytem, który ukazuje wszystkie rzeczy takimi, jakimi one są, w miejscach, jakie Bóg im wyznaczył. Ukazuje nam całą rzeczywistość z jej światłem i cieniem. Obraz zapamiętany ze szczytu, jakim jest Eucharystia, pomoże nam nie pomylić i nie zagubić drogi do celu, do którego zdążamy.
Mam nadzieję, że tym rozważaniem pobudziliśmy Was do głębszej refleksji nad tym, czym jest Eucharystia w naszym życiu. I zachęcam Was też do tego, aby pytania, jak osobiście żyję Eucharystią, czym ona jest dla mnie, zadawać sobie częściej. Będziemy też wdzięczni, jeżeli podzielicie się tym z nami, pisząc na adres Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87100 Toruń. Z dopiskiem audycja dla młodzieży, moja duchowość. A za miesiąc, kiedy będziemy rozmawiać na temat duchowego wymiaru sakramentu małżeństwa, mam nadzieję, że uda się nam zaprosić do studia małżonków, którzy podzielą się z nami swoim doświadczeniem życia duchowego we wspólnocie małżeńskiej. Więc do usłyszenia 4 lipca o 16:30. Z Panem Bogiem.